Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, przeżywamy październik. Niedawno, 13 października, obchodziliśmy stulecie ostatniego spotkania dzieci fatimskich z Matką Bożą. Bóg dał światu 100 lat od tych objawień. Bóg dał światu również wielkie łaski miłosierdzia Bożego. Chcemy podziękować za ten czas, ale chcemy również, żeby ten czas był dla nas owocny. Szczególnie teraz, po tym stuleciu, po trudnym czasie, który był nad światem, były zabory, były dwie wojny światowe, a teraz ten ostatni czas, który przeżywamy, też bardzo trudny dla świata, dla Kościoła. Wołamy o Boże miłosierdzie i modlimy się na różańcu. Szczególnie modlimy się ostatnio w intencji ojczyzny o zachowanie wiary w rodzinach polskich, o miłość do Boga i dar Bożego pokoju w ludzkich sercach. Zbliża się czas spojrzenia na Boga wraz ze wszystkimi świętymi. Patrzymy na oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego, na oblicze Boga Ojca, na oblicze Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Patrzymy na Jego chwalebny krzyż w niebie. Patrzymy również na świętych aniołów oraz na wszystkich świętych, którzy już dotarli do nieba. Będziemy wspomagać również tych, którzy dopełniają pokutę w czyśćcu, cierpią, ale tęsknią za Bogiem, kochają Boga i modlą się również za nas, szczególnie za tych, którzy swoją modlitwą ich wspierają, pomagają im wcześniej wejść do nieba. Może też za nas ktoś się kiedyś będzie modlił, dlatego też módlmy się za duszę w czyśćcu, a Bóg będzie wzbudzał pragnienie pomocy tym, którzy są w wielkim cierpieniu czyśćca. W tym roku patrzymy teraz wraz ze świętymi, wraz z cierpiącymi w czyśćcu również, ale i z Matką Bożą, Królową Świata, Królową Polski, na nasze życie ziemskie, które się kiedyś skończy. Jak patrzymy na groby, to widzimy również historię konkretnych ludzi, którzy żyli wśród nas. Przyszedł czas ich śmierci. Stanęli na sądzie Bożym i Pan Bóg wskazał im drogę, albo oni sami widzieli, stając w Bożej prawdzie, dokąd idą dalej na wieczność całą. Dlatego też ziemskie życie jest jednym wielkim przygotowaniem się do sądu Bożego. Życie wszystkich ludzi powinno być jednym wielkim przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem, naszym Zbawicielem i Panem, ale również naszym sędzią, który ukaże nam na sądzie Bożym swoje rany, swoje cierpienia i nasze grzechy, które odkupił poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową, poprzez zmartwychwstanie i łaski chrzcielne, otrzymaliśmy prawo również wołania o miłosierdzie Boże. Popatrzmy, jak trzeba pamiętać o tym zaproszeniu, które mamy nieustannie aktualne dla nas. Mamy w 25 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza przypowieść o sądzie ostatecznym. Jest tam wypisane zaproszenie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Bo wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich, mnie uczyniliście. I pójdą ci do Bożego Królestwa, do nieba. To zaproszenie jest aktualne dla każdego człowieka. I każdy człowiek ma być gotów na spotkanie z Panem Bogiem. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym przygotowanym przez Boga do dalszego życia po śmierci, do życia w Królestwie Bożym. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. I ta przynależność do Chrystusa musi się objawiać tym, że wierzymy, że kochamy, że słuchamy Boga, że wypełniamy Boże przykazania, że przygotowujemy się na sąd Boży, że często również sami potrafimy osądzić siebie, przygotowując się do spowiedzi, że wyznajemy nasze grzechy, które wcześniej oceniliśmy w świetle rozumu i sumienia, w świetle Bożego prawa, w świetle również Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu niewiary w Jezusa, ileż tej niewiary było. I wyznajemy te nasze grzechy, żałujemy szczerze, postanawiamy poprawę i podejmujemy pokutę, czyli karę, która nam się słusznie należy, wyznaczoną przez Boga. I tak częsta spowiedź pomaga nam do tego spotkania z Chrystusem. Częsta spowiedź pomaga nam również, że sami potrafimy ocenić swoje życie i wołać o miłosierdzie, ale również potrafimy dalej iść w świetle Bożego Słowa drogą wiary i miłości, już mniejszą ilością grzechów. Zawsze musimy czuć się słabymi, grzesznymi ludźmi. Jesteśmy grzesznikami, którym wybaczono w sakramencie pokuty, których powołano, również wezwano do eucharystycznego spotkania. Kto spożywa ciało moje, ma życie wieczne. Już teraz, w czasie tej drogi, mamy życie, które Bóg nam przygotowuje. Dlatego też to zaproszenie i ta prawda o człowieku, kim jesteśmy jako ludzie. Ważne stwierdzenie, wspominałem je poprzednio już, może w poprzednich dwóch spotkaniach naszych, ale będę je przypominał za każdym razem, dlatego że można powiedzieć, wielu ludzi jest tak zostawionych samym sobie. Mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Wszyscy ludzie i każdy człowiek z osobna, każdy będzie mógł w świetle Jezusowego krzyża, w świetle Jezusowego poranionego ciała i Jego zmartwychwstałego ciała, które zobaczymy na Sądzie Bożym, powiedzieć: Boże, przebacz. Czy potrafimy to powiedzieć? Właśnie dlatego to przygotowanie musi być coraz bardziej intensywne. Dalej możemy nieustannie wpatrywać się w oblicze Jezusa, który wzywa nas do wiary i miłości, szczególnie oblicze Jezusa Eucharystycznego w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Ileż łask otrzymujemy, kiedy Bóg otwiera nasze oczy na to, kim my jesteśmy dla Niego, jakie jest nasze życie, jaka jest nasza przyszłość, nasza wieczność. To zaproszenie Boga jest zawsze aktualne. Drodzy, Pan Jezus przygotowuje wszystkich ludzi świata do Sądu Bożego. Pan Jezus przygotowuje wszystkich ochrzczonych do Sądu Bożego. Pan Jezus przygotowuje każdego z nas, którzy jesteśmy w Kościele na mszy świętej. Przygotowuje również, chciałby przygotować wszystkich niewierzących. Oni też staną na Sądzie Bożym. I też trzeba się za nich modlić, trzeba ich zachęcać do wiary. Trzeba również samemu być dla nich świadkami wiary poprzez miłość i dobro, poprzez dobre słowo, poprzez słowo Ewangelii, które wypływa z każdego słowa wypowiadanego do nich. Wśród przypowieści, a więc takich spotkań Jezusa z ludźmi, którzy patrzyli na Niego, słuchali Go i którym Pan Jezus chciał coś opowiedzieć ważnego, żeby ich też zachęcić do drogi w kierunku nieba, w kierunku Bożego Królestwa, jest przypowieść o faryzeuszu i celniku. Wsłuchajmy się teraz w tekst przez chwilę. Opowiedział też niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I to, co mówi Jezus, jest skierowane również do każdego z nas. Czasem jesteśmy podobni do faryzeusza, czasem do celnika. I trzeba, żebyśmy mieli w sobie postawę takiego uniżonego, pokornego grzesznika. Jezu, ufam Tobie. Jezu, odpuść mi grzechy. Jezu, wybaw mnie z grzechu. Wyzwól mnie, dodaj mi sił. I popatrzmy na to w ten sposób. Po zaleceniu ufnej i wytrwałej modlitwy, Pan Jezus mówi, jak wygląda właściwa, to jest miła Bogu, postawa modlącego się człowieka. A więc ta postawa modlącego się człowieka, który staje przed Bogiem, taki jaki jest, jest zarazem postawą człowieka, który staje na sądzie Bożym. W takiej samej postawie człowiek staje przed Bogiem. Mamy tu do czynienia nie tyle z przypowieścią, co z przykładową historią. Jej bohaterami są dwie osoby, które przychodzą do świątyni. Przypowieść je sobie przeciwstawia. Faryzeusz jest kimś, kto skrupulatnie przestrzega prawa Bożego, kto jest wcieleniem osoby pobożnej, praktykującej. Modli się, przyjmując postawę, która jest zgodna ze zwyczajami żydowskimi, stoi z podniesioną głową i z rękami wzniesionymi ku niebu, recytuje najpiękniejszą modlitwę dziękczynienia i chwały. Problem polega na tym, że faryzeusz nie dziękuje Jahwe za jego wielkość i miłosierdzie, lecz za to, kim on sam jest i czym różni się od innych ludzi. No tak, ale aby zwrócić uwagę na to, kim jest lub sądzi, że jest, faryzeusz musi oskarżać innych, zdzierców, oszustów, cudzołożników. Potrzebuje ciemnego tła, nikczemności innych ludzi, aby w ten sposób móc podkreślić swoje zasługi. Patrzy nie tylko w górę, ale też do tyłu, wokół siebie. Oto celnik, który jest obok, służy mu do tego, aby przypomnieć Bogu, że on na szczęście nie jest taki, niech wszystko będzie jasne. Następnie faryzeusz przechodzi do wymieniania swoich zasług, które ilustrują jego nienaganne postępowanie. Jest kimś, kto nie zadowala się tym, co ściśle wymagane, kto wychodzi poza to, co konieczne, jest zobowiązany do poszczenia raz w roku w dniu pokuty. On jednak pości 2 dni w tygodniu, czyniąc w ten sposób zadośćuczynienie za grzechy tylu niewiernych. Powinien płacić 10 dni przeznaczoną na wydatki świątynne, na ubogich i na utrzymanie szkół rabinackich. Tylko z pszenicy, mosztu i oliwy. On natomiast dobrowolnie daje 10 dni ze wszystkich swoich zakupów. Wie bowiem, że rolnicy i kupcy, kierowani chciwością i skąpstwem, niejednokrotnie jej nie płacą. On zaś nie chce w żaden sposób uczestniczyć w lekceważeniu prawa. Z własnej kieszeni płaci również za tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Jest to zatem całkiem porządny człowiek, pewny siebie i własnej sprawiedliwości. Czuje, że jest w porządku wobec Boga i że jest lepszy od innych. Nawet Bóg jest mu coś winny, bo gdyby nie on, no to wielu ludzi nie miałoby tego wsparcia, które on daje. Modlitwa faryzeusza jest tylko pozornie pobożna. W gruncie rzeczy instrumentalizuje Boga, który jest przykrywką dla samowyniesienia. Człowiek, który wypowiada tę modlitwę, niczego od Boga nie oczekuje, o nic nie prosi, a jedynie przechwala się, wysuwa roszczenia wobec Niego. A celnik? Celnik, który staje wobec Boga ze świadomością swoich grzechów, tego wszystkiego, czego nie uczynił dla ludzi, albo co uczynił złego dla nich, ile razy ich oszukał, ile razy również zrobił krzywdę może ludziom ubogim. I ten celnik woła: Boże, przebacz mi grzechy. On wie, jakie grzechy popełnił. On staje przed Bogiem w ciszy swego sumienia. Nawet głowy nie podnosi, patrząc na Boga. I co się okazuje? Celnik dostępuje usprawiedliwienia. W stosunku do faryzeusza Pan nie wypowiada nawet osądu. Prawdopodobnie przypatrywał się temu człowiekowi. Jeśli jego modlitwa zasługiwałaby na odpowiedź, to musiałaby wyglądać mniej więcej tak. Chwalisz się, że pościsz 2 razy w tygodniu, ale czy wiesz, że wielu ludzi pości znacznie częściej z tego prostego powodu, że nie ma co włożyć do ust? Czy nie słyszałeś nigdy o głodzie na świecie? Płacisz dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywasz. Pamiętaj jednak, że niektórzy nie płacą dziesięciny, bo niczego nie kupują, nawet butów, po prostu dlatego, że nie mają pieniędzy, które ty masz. Jeśli jednak dobrze popatrzeć, to faryzeusz nie zasługuje nawet na taką ironiczną odpowiedź. Dwaj ludzie poszli na modlitwę do kościoła, ale tylko jeden się modlił. Drugi recytował kwestię porządnego człowieka. Poczekajmy na nich przy wyjściu. Przypatrzmy się im. Faryzeusz wychodzi pomniejszony, celnik wywyższony. I tak może być na sądzie Bożym. Może być tak, że mamy się czym pochwalić, a jednak to, co powiedzieliśmy o naszym życiu, nie wystarczy do tego, żebyśmy byli pojednani z Bogiem. A może zabrakło wiele dobra w naszym życiu, tego dobra, o którym nam przypomina Pan Jezus przy powieści o sądzie ostatecznym. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z braci moich i mnie, nie uczyniliście. Może nie było tych konkretnych dóbr wobec bliźnich naszych, którzy byli głodni, byli spragnieni, byli chorzy, a my nie okazaliśmy im współczucia, wsparcia, modlitwy, troski. I przypowieść o sądzie ostatecznym kończy się stwierdzeniem najpierw w odniesieniu do tych, którzy zaniedbali dobro i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego, do Królestwa Bożego. Dlatego też, drodzy, trzeba czytać Ewangelię, czytać przypowieści, wsłuchiwać się w słowa Jezusa, który przygotowuje nas na sąd Boży, ale również patrzeć na ludzi, którym jest bardzo trudno pomyśleć o tym, że może przyjść cierpienie i choroba, że może przyjść śmierć, że może przyjść sąd. A oni tak bardzo chcą tutaj być szczęśliwi tylko na ziemi. Nie czekają na to, co Pan Bóg im przygotował na wieczność całą. Polećmy ich Matce Bożej, że Matka Boża nieustannie wypraszała im łaski. Dlatego też i nasze modlitwy różańcowe, które odmawiamy teraz w październiku, niech będą wielkim wołaniem o miłosierdzie, ale również wołaniem o to, żeby wszyscy uświadomili sobie, że staną na sądzie Bożym. Nie pomijajmy nikogo. Patrzymy na człowieka. Powiedzmy, Pan Jezu, pomóż mu na sądzie Bożym. Daj mu wiarę i miłość. Daj mu teraz również łaskę uświęcającą, że mógł pojednać się z Tobą, żeby tak jak ten celnik również wyszedł usprawiedliwiony, żeby mógł zobaczyć już bramy nieba. Tego życzymy sobie i bliźnim naszych. Szczególnie troszmy się o bliźnich w rodzinach naszych, żeby nikt z naszych rodzin się nie zagubił w tej drodze do wieczności. Żeby każdy mógł z radością spojrzeć na Jezusa w czasie sądu, żeby mógł z radością spojrzeć na świętych, a wraz z nimi popatrzeć na oblicze Boga Ojca i podziękować Duchowi Świętemu za wszystkie łaski, które otrzymał, szczególnie łaski w sakramencie chrztu, pokuty i Eucharystii. Polecajmy Matce Bożej całe nasze życie i godzinę sądu. Poprośmy ją, żeby ona też była wtedy przy nas. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Popatrzmy, Pan Jezus w tej chwili też kogoś, kto umarł, sądzi. Ten, ktoś stanął na sądzie Bożym w prawdzie Jezusowego oblicza, Jezusowego krzyża i Królestwa Bożego. Dokąd poszedł ten, którego Jezus w tej chwili sądził? Tylko Bóg wie, ale my pamiętajmy o tych ludziach idących w kierunku sądu, żeby mieli świadomość tego sądu, żeby mogli wołać: Boże, przebacz. I aby był czas na pojednanie się z Bogiem i przywrócenie w ich duszy łaski uświęcającej, a więc łaski wiary i miłości, Bożego życia, dar Bożego życia. Kto spożywa ciało moje, ma życie wieczne, a więc żeby też zdążyli przyjąć komunię świętą i mieli w sobie dar Bożego życia, kiedy staną przed Chrystusem sędzią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.